Bogdan Sadowski, nasz gość, Robert Sanacki, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W minionym tygodniu odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy. Liderzy podsumowali 3 lata wspólnych rządów. Jakie były? Co się udało? Na pewno.
Tak, bo jak każda konwencja po pierwsze podsumowuje, po drugie spowiada. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to tutaj trzeba jasno stwierdzić, że rząd wykonał to, co obiecywał przez pierwsze 3 lata, czyli w pierwszej kolejności bardzo dużo programów prowadzonych przez premier Beatę Szydło, programów społecznych dotyczących na przykład tego, aby pomagać polskim rodzinom, i to zostało zrealizowane i te obietnice wyborcze wszystkie, myślę, że są zrealizowane w dużej mierze. Są oczywiście przeciwności losu, które powodują, że jakieś elementarne kwestie trzeba korygować i tutaj rząd jak najbardziej też to realizował i borykał się z różnymi problemami takimi, które się pojawiają w danej chwili, i myślę, że je rozwiązywał na bieżąco. W tej chwili jest czas na to, aby zrobić nowe otwarcie dotyczące tego, co zapowiedział zresztą premier Jarosław Gowin.
Zostańmy jeszcze w tym podsumowaniu, bo polityczni przeciwnicy zawsze powtarzają, że jest nadmierne rozdęcie budżetu, szczególnie w tym momencie przez te programy socjalne, jak pan je nazwał.
Ale jeżeli się na przykład umie oszczędzać i w tym wypadku jeszcze dodatkowo tnie się, oprócz cięcia wydatków, potrafi się odpowiednio prowadzić politykę fiskalną, że na przykład te miliardy, które, to pokazuje też komisja VAT-owska, zamiast wypływać za granicę i napełniać kieszenie przestępców, bo tylko tak można nazwać mafie VAT-owskie na przykład, jeżeli chodzi o kwestie uszczuplania budżetu, ale też dotyczyło to na przykład akcyzy, bo na tej komisji VAT-owskiej też wychodzą te kwestie, że oprócz VAT-u na akcyzie polski budżet tracił ogromne ilości pieniędzy. I nie rozmawiamy tutaj o milionach, tylko setkach miliardów złotych z budżetu państwa. I tutaj rzeczywiście ta polityka fiskalna jest prowadzona lepiej, ale to powoduje, że można też wprowadzać różnego rodzaju obniżki podatków. I ten rząd też pokazał, że te obniżki są.
W którym momencie są te obniżki?
A tutaj można powiedzieć o wielu kwestiach. Oczywiście dużo osób zarzuca, że są to kwestie kosmetyczne, ale jeżeli mamy 900 firm rejestrujących się każdego dnia, a nie na przykład młodych ludzi uciekających za granicą, i to podkreślał właśnie Jarosław Gowin, ponieważ mamy ten pas startowy, to jest taki przedsmak tego, co będzie od 1 stycznia, czyli małego ZUS-u. Czyli dla tych młodych ludzi ta największa bariera to obciążenie podczas zakładania firmy, czyli od początku, kiedy zaczynam działać, płacę bardzo duże składki na ZUS. Tutaj mówimy o tej części składek społecznych. Tutaj mamy ograniczenie w stosunku do przychodu. Jeżeli ktoś zaczyna działalność gospodarczą, to obciążenie dzisiaj znika. I ten pas startowy powoduje, jak widać, że ilość tych firm stosunkowo, w stosunku do tego, co było wcześniej, przyrasta, jeżeli chodzi o rejestrację. I
ale
to jest ogromny atut.
Podatki dochodowe od dochodów, niestety zostały na niezmienionym pułapie.
To nieprawda.
A jak pan wie, to właśnie one stymulują
gospodarkę. To nieprawda, dlatego że podatki dochodowe w wypadku na przykład spółek kapitałowych, w tym wypadku spółek ZO, i to obejmuje ponad 90% zarejestrowanych w Polsce spółek, bo to są spółki, które nie mają obrotów powyżej tam 1 000 000 euro. Został ten CIT obniżony chyba do najniższego w Unii Europejskiej i to też podkreślał Jarosław Gowin. Będziemy mieli ten mały ZUS. Mamy podwójne odliczanie kosztów na inwestycje od innowacji, czyli inwestujemy w innowacje złotówkę, w badania, i możemy odliczyć sobie 2 złote. To są realne ulgi od podatku dochodowego, panie redaktorze. To zostaje w kieszeni przedsiębiorstw. To zostaje w kieszeni tej klasy średniej, która się w Polsce dopiero buduje. I my musimy po prostu odpowiednio te instrumenty kształtować. Tylko żeby je kształtować, trzeba mieć budżet odpowiednio zaplanowany. A to jest pierwszy raz chyba w historii Polski, kiedy w listopadzie, zamykając listopad, my nie mamy deficytu budżetowego, więc ta polityka fiskalna jest prowadzona tak, jak należy. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, aby jak najwięcej tych pieniędzy oddawać do kieszeni podatników. My jako Porozumienie Jarosława Gowina jesteśmy prorynkowi. I tutaj Jarosław Gowin zapowiedział to, co pan redaktor mówił. Obniżenie podatków dochodowych, czyli kosztów po prostu pracy. I to było zapowiedziane w tej konwencji. To wybrzmiało bardzo mocno. Ja gwarantuję, że już 13 stycznia na konwencji właśnie Porozumienia Jarosława Gowina między innymi te postulaty zostaną uszczegółowione.
Jarosław Gowin powiedział na tejże konwencji: Polacy chcą państwa stabilnego, skutecznego, gwarantującego bezpieczeństwo. Państwa umożliwiającego stabilny rozwój. To chcą, czy mają obecnie takie państwo?
Oczywiście reformy trwają i żeby to stabilne państwo pozwalało gonić tak naprawdę gospodarki zachodnie, bo o tym też Jarosław Gowin mówił, aby te płace dorównywały płacom zachodnim, musimy mieć stabilne prawo, musimy mieć stabilną sytuację fiskalną i myślę, że w te poprzednie 3 lata rządów udało się to zrealizować. Są również głębokie reformy, które są potrzebne i one powodują tak naprawdę napięcie społeczne, na przykład dotyczące sądów. Ja nie będę tutaj w szczegółach w to wchodził. Są obszary, które wymagają jeszcze głębokich reform. Ja myślę, że kolejne 4 lata rządów Zjednoczonej Prawicy, bo wierzę w to, że zwyciężymy, bo patrząc na to, jak dzisiaj społeczeństwo właśnie jest traktowane przez opozycję, czyli są obietnice wyborcze w Warszawie na przykład przed wyborami, a już chwilę później nie są realizowane. Zjednoczona Prawica, mimo że ja się ze wszystkim nie zgadzam, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo jesteśmy koalicjantami, no ale po to też się różnimy, aby mieć jakieś inne kwestie subtelne dotyczące na przykład spraw takich dotyczących kształtu państwa, ale na przykład gospodarczych, tam się potrafimy mocniej
różnić. W każdym razie przed nami rok obietnic wyborczych. A co to za program, który zaproponował Jarosław Gowin? Energia Plus.
Jest to odpowiedź tak naprawdę na problemy, które będą dotyczyły przyszłości w ogóle wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej i mamy wymagania tego, aby część energii produkowanej pochodziła, znaczna część, z odnawialnych źródeł energii.
To myśli pan, że Polacy rzucą się nagle do budowania przydomowych elektrowni?
Ja myślę, że tutaj nie chodzi o kwestię, żeby Polacy się rzucili, tylko żeby rząd stymulował kwestie dotyczące jakby i też na przykład kształtem prawa, kształtując odpowiednio prawo, ponieważ to prawo dzisiejsze powoduje, że są pewne bariery formalne, pewne bariery administracyjne, które wpływają na decyzje nas, obywateli, że nie wybieramy tych odnawialnych źródeł energii, a po drugie, to się państwu będzie opłacało docelowo, ponieważ gospodarka państwa opiera się w dużej mierze o energię elektryczną. Produkcja, wszelkie kwestie dotyczące wytwarzania dóbr wymagają jednak energii elektrycznej. To się przekłada później na ceny, a to na kieszeń każdego obywatela, tylko, więc państwo o tym myśli.
Tylko nie wiem, jaki musiałby być system zachęt, żeby Polacy byli zainteresowani. Tym bardziej, że nie będzie podwyżek prądu, jak pan wie.
Tak, nie będzie podwyżek prądu, dlatego że państwo ma te instrumenty, żeby ten suwak przesuwać. Na przykład mamy składowe ceny energii elektrycznej i tutaj trzeba zwrócić uwagę też na to, kto jest odpowiedzialny politycznie za to, że te ceny rosną, ponieważ w Unii Europejskiej decyzje zapadają dotyczące tego, jak handluje się, można powiedzieć, certyfikatami dotyczącymi kwestii dopłat za emisję CO2. No i polska gospodarka nie była na to gotowa, kiedy kraje zachodnie były na to przygotowane i miały odnawialne źródła energii już przez wiele lat finansowane przez budżety państw, budżety Unii Europejskiej. Dzisiaj podnoszą o 400% koszty 1 megawattogodziny poprzez tą część dotyczącą dopłaty za emisję CO2 z 5 euro do 20 euro od megawattogodziny. No, szanowni państwo, to żeby zobrazować, z 200 zł powiedzmy na giełdzie energii elektrycznej wzrośnie nam megawattogodzina do 400 na przykład złotych. To są powiedzmy tego typu różnice, jeżeli chodzi o jej wytwarzanie i handel później ze względu na składowe. No to jeżeli ktoś, kto wytwarza energię ze względu na nałożony podatek przez Unię Europejską, to jest nic innego jak podatek, powoduje, że te koszty energii zostają, naturalnie powinno się to przełożyć na naszą kieszeń. Ale państwo przez to, że zarządza spółkami Skarbu Państwa, które mają instrumenty, na przykład takie jak koszty przesyłowego, czy na przykład jest akcyza nakładana, inne podatki i tak dalej, może tym manipulować i chronić swoją gospodarkę.
Pozwoli pan, że zmienimy temat. Lubuskie ma już budżet na przyszły rok. W 2019 mają zwiększyć się i dochody, i wydatki. Dochody po tej stronie 475 milionów, po stronie wydatków 541. Deficyt zaplanowano na przyszły rok na poziomie 66 milionów. 2019 rok, wtedy właśnie zadłużenie ma wynieść województwa 213 milionów złotych, a jego obsługa kosztować będzie 7 milionów złotych. No i pytanie zawsze przy takiej okazji, to jest budżet, który umożliwia dalszy rozwój regionu rozwojowy, czy to jest budżet, który nie wpisuje się w rozwój województwa, wręcz jest defensywny?
Czy trzeba powiedzieć, że czas pokaże. Trudno jest dzisiaj powiedzieć o każdym budżecie, który się planuje w stosunku do tego, jak on zostanie zrealizowany, bo dopiero jak się zrealizuje budżet, to można cokolwiek powiedzieć o tym, czy ten budżet rzeczywiście był prorozwojowy. Ja powiem tak, z perspektywy też tutaj radnego i miasta, to się zbytnio nie różni pod kątem planowania. Bardzo często w budżet są wydatki wpisywane takie, które i tak wiadomo, że nie zostaną zrealizowane. Dzisiaj na przykład koszty pracy firm budowlanych są na tyle wysokie i tutaj mieliśmy chyba największą inflację w poprzednim roku i tutaj samorządy najbardziej się, mówiąc kolokwialnie, wyłożyły na planowaniu budżetu. Wpisuje się w budżet na przykład 7 milionów, a wiadomo już dzisiaj, że rynkowo na przykład coś będzie kosztowało kilkanaście milionów i ktoś, kto planuje budżet, wie, że nie będzie musiał tego realizować, bo na przykład nie pojawią się oferty rynkowe. Więc trudno mi jest ocenić pozycja po pozycji, musiałbym się temu przyjrzeć. Od tego są radni wojewódcy i myślę, że oni będą tutaj korygowali na bieżąco ewentualnie ten budżet, jeżeli pojawi się taka sytuacja, że pewne rzeczy nie zostaną zrealizowane. Ja liczę tylko na to, że patrząc na nasze województwo, radni szczególnie będą patrzyli na to, aby całe województwo się rozwijało, a nie tylko jego poszczególne części i aby po prostu tutaj nie królowała taka zasada, że jeżeli ośrodek władzy jest na przykład w Zielonej Górze w tej chwili, to aby na przykład południowa część miała dużo większe wpływy z tego budżetu na inwestycje.
Dodam, że 18 radnych koalicji PO, Nowoczesna, PSL, SLD było za, a przeciw 12 radnych, w tym Prawo i Sprawiedliwość, partyjni samorządowcy. To jest nasze ostatnie spotkanie i przed świętami w tym roku, tak, pana spotkanie w roli porannego gościa w Radiu Zachód.
Zatem... I z tego miejsca chciałbym wszystkim życzyć pogodnych, wesołych świąt, no i udanego, hucznego Sylwestra, ale może nie z petardami, jeżeli chodzi o zwierzątka. Liczę na to, że będziemy tutaj na to patrzyli przychylnym okiem, jeżeli chodzi o strzelanie petardami. Myślę, że można to świętować w inny sposób.
Dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję, to tyle. Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, był naszym porannym gościem.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.